Oczywiście śpiewał Andrzej Rosiewicz. Jest godzina 7:18.
Wojna w Ukrainie.
Mam nadzieję, że słuchając Andrzeja Rosiewicza, Dmytro Antoniuk się uśmiechnął w swoim kijowskim studiu. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Jeszcze nie jestem w Londynie, na razie jestem w Kijowie. Tak, oczywiście, bardzo fajna piosenka.
Kijów jest od Londynu ładniejszy. Powiedz, Dmytro, jakie były ostatnie 24 godziny na Ukrainie?
Kolejny dzień, kiedy Rosja zbombardowała Ukrainę swoimi... a irańskimi dronami typu Shahed 136 i dzisiaj w nocy bardzo długo trwał alarm w Kijowie, ponad ich było w sumie dwa i jeden trwał prawie 3 godziny. Akurat wtedy Kijów został zaatakowany tymi dronami. Wystrzelono zostało 10 tych dronów, ale nie tylko Kijów. Pod Kijowem zastrzelono 8 dronów, żaden z nich nie doleciał do miasta. Natomiast jednak mamy informację, że jeden z takich dronów spadł w obwodzie Połtawskim, niedaleko od samej Połtawy, co spowodowało pożar na infrastrukturalnym obiekcie, co na jakim konkretnie, to nie wiemy i też nie wiemy, czy tam w Połtawie są ludzie ranni albo zabici. Ale ważne też wydarzenie stało się na terenie Rosji. Chociaż ten Bielgorod, który znajduje się na północ od Charkowa, tak naprawdę jest ukraińskim miastem i historycznie tak się złożyło, ale bolszewicy jego zabrali do Rosji w 1921 roku i dzisiaj w nocy, wczoraj, na Bielgorod spadła bomba awiacyjna typu FAB, która ma 500 kilogramów trotylu po prostu, wybuchowych rzeczowin. I nie było najpierw wątpliwości u Rosjan, że to zrobili Ukraińcy. Natomiast za jakiś czas w Ministerstwo Obrony Rosji, co podkreślam, powiedziało, że przeprasza mieszkańców Białogardu, ponieważ z jego bombowca samolotu typu Su-34 po prostu spadła bomba na Białogard i spowodowała potężną wyrwę, potężny lej. Widać, jest też mnóstwo nagrań i zdjęć. I dwóch ludzi zostało tam rannych, cywilów, a poszkodowanych bardzo dużo, uszkodzonych bardzo dużo różnych mieszkań i domów mieszkalnych. Także Rosja, co bardzo dziwne, przyznała się w tym, że po prostu zbombardowała sama siebie. No, taka była noc i wieczór. Co do sytuacji na froncie, to oprócz Bachmutu wróg nie ma żadnych postępów, a niestety w Bachmucie ma. I trzeba powiedzieć, że na południowym odcinku frontu przebiegającym w samym Bachmucie, tam wróg posunął swoje pozycje na zachód i walki już toczą się nawet nie na tej linii kolei, która dzieli Bachmut na połowę, a już trochę ku zachodu od tej kolei. Także sytuacja w Bachmucie niestety z dnia na dzień pogorsza się, staje się nie taka wygodna dla naszych obrońców. No cóż, my czekamy nadal tego ciężkiego sprzętu i teraz już jest posiedzenie w Niemczech, typu kolejne posiedzenie typu Rammstein. Spodziewamy się, że wkrótce będzie coś nowego dla ukraińskiego wojska.
Bo bez tego wojsko ukraińskie sobie nie poradzi.
Poradzi, tylko tak byłoby radzić lepiej z ciężkim sprzętem z zachodu, bo my po prostu musimy budować coś swoje. Ja wielokrotnie to podkreśliwałem i już jest też informacja o tym, że na przykład budują albo zakładają jakieś warsztaty dla remontu czołgów typu Leopard 2 na terenie Polski, dla remontu tych czołgów, którzy teraz są przekazani dla Ukrainy i za to też Polsce bardzo dziękujemy.
A te czołgi już się pojawiły gdzieś w okolicach frontu, czy już walczą z Rosjanami?
Nie ma takiej informacji i myślę, że oni jeszcze nie są na froncie, albo być może oni są gdzieś w pobliżu, ale ich nie rzucają na front i podejrzewam, to byłoby logicznie, że ich trzymają dla tej wielkiej ofensywy, która ma rozpocząć się nie wiadomo kiedy w sumie. Ci w maju, ci już w czerwcu, to jest pytanie otwarte. Nadal jeszcze pada w całej Ukrainie. Jest bardzo mokro na froncie i w całej też Ukrainie. Też jest wysoka woda teraz, też podkreślam, jak w Kijowie, tak i na wschodniej Ukrainie. Oprócz tego jest informacja, że wróg bardzo posilił swoje pozycje tam na południu, czyli już zbudował dwie linii obrony w odcinku tam bliżej Mariupola, na tak zwanym Nowopawlowskim kierunku. Spodziewając też ataku ze strony Ukraińców akurat tam, na tym odcinku frontu, też teraz aktywnie buduje linię obrony jedną, drugą też na północ od Melitopola. Także dla Ukraińców, dla naszego wojska przekroczyć te linie obrony będzie zadanie bardzo i bardzo nielatwe.
Ale to świadczy o tym, że na tych odcinkach Rosjanie i rosyjskie wojsko nie zamierza atakować.
Dokładnie tak. Oni nie zamierzają tam atakować i no cóż, to może być dobra wiadomość, ale z innej strony to znaczy, że oni wgryzają się, jak oni mówią, w ziemię tam, dlatego żeby za wszelką cenę zachować za sobą, zostawić u siebie te okupowane ziemie ukraińskie, mianowicie część Chersonszczyzny i obwodu Zaporożskiego, które stanowią ten korytarz lądowy między Krymem a Donbasem. Dla nich to jest kluczowe, jak i dla nas oczywiście.
Ponieważ znasz dobrze Bachmut, to powiedz, jaka część Bachmutu jeszcze należy do wojsk ukraińskich?
Do nas należy wschodnia część Bachmutu, centralna też część, ale już nie sam centrum, a taka wschodnia część tego miasta jest jeszcze w naszych rękach. W sumie to jest jeszcze duża przestrzeń. Tak, jeżeli brać procentowo, to być może 70-75% Bachmutu jest okupowane teraz przez wroga. Reszta jeszcze znajduje się w naszych rękach.
A linie komunikacyjne są zachowane?
A linie komunikacyjne są bardzo pod wielkim zagrożeniem, ciągle pod zagrożeniem ostrzału i są ostrzeliwane ciągle. I to jest jedyna droga, taka polna, która jest absolutnie teraz no prawie nieprzyjezdna dla zwykłych jakichś samochodów. Więc zaopatrzenie naszych obrońców w Bachmucie jest bardzo skomplikowane, tak można powiedzieć, ale oni jednak dostają to, co potrzebują dla obrony miasta, ponieważ my widzimy, że miasto się trzyma i wojsko ukraińskie stąd nie wycofuje się.
O 9.30 raport z Kijowa, Dmytro. Bardzo serdecznie dziękuję za codzienną korespondencję w poranku Radia Wnet.
Dziękuję wzajemnie i miłego dnia.
No może ten dzień będzie miły dzięki temu, że posłuchamy po raz drugi Andrzeja Rosiewicza.
Czterdzieści lat minęło.
Na początku dociekań była krowa.
No i te dociekania prowadzimy. Krzysztof Gawęcki, wiceprezes Top Farms, jest gościem w tym tygodniu o tej godzinie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Dzisiaj po godzinie 8 będzie rozmowa ze Sławomirem Wręgą ze Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych w Puławach. Jeśli chodzi o nawozy, też sytuacja, to nie miał być temat naszej rozmowy, ale pytanie, to też sytuacja jest bardzo skomplikowana.
No tak, sytuacja na rynku nawozów od momentu wybuchu wojny zmieniła się radykalnie i po takim okresie galopujących cen, gdzie ceny nawozów azotowych, a podstawowym takim nawozem azotowym jest saletra amonowa, one wzrosły niemalże trzykrotnie, osiągając swój szczyt w okresie mniej więcej czerwca-lipca zeszłego roku. Po czym nastąpiła stabilizacja i w tej chwili mamy spadek cen nawozów azotowych mniej więcej o połowę. Jakie to spowodowało konsekwencje? No, rolnicy, którzy obawiali się w ogóle o dostępność nawozów azotowych na potrzeby pod kolejny sezon, już wiosną zeszłego roku, zabezpieczali sobie swoje stany magazynowe pod nowy sezon, pod przyszły rok. Również Top Farms kupił bardzo dużo nawozów jeszcze wiosną zeszłego roku, wiosną albo w tym okresie właśnie przed żniwnem, z obawy, że w ogóle nawozy azotowe mogą być niedostępne z powodu problemów z gazem, bo na wyprodukowanie jednej tony sali tramonowej zużywa się mniej więcej 1000 metrów sześciennych gazu. W związku z czym była obawa, że przy brakach w dostawach gazu będziemy mieli ograniczoną produkcję, w związku z czym brak dostępności nawozów azotowych do produkcji, a to są podstawowe nawozy, jeżeli chodzi o technologię uprawy wszystkich gatunków. I rolnicy, tak jak na przykład Top Farms, kupili, zabezpieczyli sobie znaczącą część tego wolumenu pod nowy sezon, płacąc bardzo wysokie ceny, no po czym nastąpiła korekta na rynkach surowców rolnych. I teraz wiemy, że tym drogim nawozem nawozimy pola i plantacje, które będziemy sprzedawać już w cenach zdecydowanie niższych, bo Matif póki co nie reaguje, panie redaktorze, wracając do naszych rozmów o Matifie. No i wczoraj zanotowaliśmy niewielki, ale znowu spadek na notowaniach pszenicy. Także to jest taka właśnie konsekwencja w tej chwili, że będziemy mieli drogim kosztem okupioną produkcję, którą sprzedamy prawdopodobnie no niestety taniej jak w zeszłym roku.
Ale to świadczy o tym, że żyjemy w świecie dziwnym, dlatego że miało nie być pszenicy, głód na świecie, miało nie być gazu, tymczasem jest i gaz, i pszenica.
No tak, ja myślę, panie redaktorze, że nikt z nas współcześnie żyjących nie ma doświadczenia, jak zarządzać w tak kryzysowych sytuacjach. Nikt z nas nie prowadził zakupów, nie planował produkcji w dobie, kiedy za granicą tuż obok toczy się wojna i cały świat ponosi tego konsekwencje. Dlatego ten chaos ja staram sobie jakoś wytłumaczyć, że po prostu on też jest spowodowany tym, że po prostu nie mamy doświadczenia. Zresztą trudno jest mówić o jakimś takim doświadczeniu, które można byłoby zdobyć na takie czasy.
To jeszcze jedno pytanie. Wprowadziliśmy zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy, ale wśród tych produktów jest śruta słonecznikowa, która jest niezbędna w Polsce.
Tak, my około 300, bodajże 340 czy 350 tysięcy ton śruty sprowadzamy na potrzeby paszowe. I niewątpliwie jest to ważna część spośród komponentów do produkcji naszych pasz przez wytwórnie paszowe w naszym kraju. Nie wiem i nie odpowiem na to pytanie, jak duży zapas udało się zgromadzić firmom paszowym śruty słonecznikowej. Nie wiem, jakie to teraz będzie rodzić konsekwencje, bo ten zakaz jest, z tego co rozumiem, do końca czerwca. Więc nie wiem, na ile tutaj rzeczywiście odczujemy ten brak możliwości sprowadzania.
To teraz do właściwej części naszej dzisiejszej rozmowy przejdźmy, czyli do tego białka roślinnego, które może być, a w wystarczającej ilości go nie ma.
Tak, panie redaktorze, to mój ulubiony temat, to się przyznam, bo ja w uprawę soi, w popularyzowanie uprawy soi, przywracanie soi na polskie pola jestem zaangażowany już od kilkunastu lat i to właśnie tu od nas z Głubczyc, co polszczyzny ruszyła ta akcja, kampania przywracania soi najpierw na opolskie, a później na polskie pola i udało się osiągnąć dzięki oczywiście wielu inicjatywom, również na poziomie ministerstwa, ale też takim lokalnym inicjatywom, w które angażowali się rolnicy, przedsiębiorstwa rolne. Udało się z poziomu zera w zasadzie produkcji jeszcze w roku 2008-2009. Tam były hobbystyczne plantacje prowadzone w Polsce plus jakaś hodowla zachowawcza odmian rodzimych. Dzisiaj mamy na polach, no nie dzisiaj, bo w zeszłym sezonie prawie 50 tysięcy hektarów. To można mówić o bardzo dużym wzroście. Natomiast to jest ciągle kropla w morzu potrzeb i chcielibyśmy, aby ten trend postępował i żebyśmy osiągnęli przynajmniej 150-200 tysięcy hektarów uprawy soi w najbliższym czasie.
Po co?
Po co? No właśnie, wiele jest aspektów, dlaczego warto uprawiać soję i rośliny bobowate w ogóle. Przede wszystkim ze względu na ich walory takie agrotechniczne. To są rośliny, które są w stanie wiązać azot zawarty w powietrzu dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi. To znaczy, że mamy najtańszą produkcję azotu. I te rośliny, jeżeli chodzi o azot, są w zasadzie samowystarczalne. To już jest jeden bardzo ważny element, zwłaszcza w dobie dzisiejszej sytuacji na rynku nawozów. Druga sprawa, to już o czym rozmawialiśmy w poprzednich dniach, to jest ta bioróżnorodność. Wspominałem, że przez ostatnie lata zafundowaliśmy sobie erozję gatunkową płodozmianów, a w przyrodzie największą jej wartością jest bioróżnorodność. I my powinniśmy te nasze zbożowe płodozmiany, gdzie udział zbóż w niektórych regionach kraju dochodzi nawet do 80% w strukturze zasiewów, powinniśmy je przełamywać innymi gatunkami. I tu się doskonale wkomponowują te rośliny bobowate, tak je dzisiaj nazywamy. Poza tym dla samej gleby, z racji na wartość resztek pożniwnych i też takie cechy anatomiczne, bardzo mocno rozwinięty system korzeniowy, te rośliny bobowate stanowią taką swoistą pompę składników pokarmowych z głębszych warstw profilu glebowego i później w swoich resztkach pożniwnych udostępniają te składniki następnym roślinom. Czyli mamy możliwość zdecydowanego ograniczenia kosztu produkcji w ogóle w płodozmianie.
Ale to zasadnicze pytanie, które pewno sobie rolnicy stawiają. Czy to się opłaca?
No właśnie. I teraz kolejnym argumentem jest to, że te rośliny od 2017 roku otrzymały takie dedykowane wsparcie do produkcji. Jest kwota pieniędzy wydzielona z ogólnej puli przeznaczenia na dopłaty dodatkowe, uzupełniające. To było 68 milionów euro i co roku rolnicy uprawiający rośliny bobowate otrzymywali te pieniądze. One były dzielone proporcjonalnie do ilości hektarów obsianych gatunkami roślin bobowatych. I część, 17 milionów, czyli 25% z tej puli była dedykowana do roślin bobowatych czy motylkowych, pastewnych. To są koniczyny, lucerna, rośliny uprawiane na zieloną paszę. A pozostała kwota, 51 milionów euro, była dedykowana dla 6 gatunków roślin towarowych, czyli dla łubinów. Tam mamy 3 łubiny uprawiane w Polsce, grochu, bobiku i soi. I to daje średnio około między 600 a 700 zł do hektara w latach. I teraz w nowej wspólnej polityce rolnej zaplanowano wzrost dopłaty do tych roślin bobowatych o kolejne 27%. Czyli to jest naprawdę bardzo istotny element też przychodu, dodatkowego przychodu dla rolnika, oprócz tych wartości środowiskowych.
Ale czy bez tych dopłat to by się nie opłacało?
To oczywiście zależy, które gatunki uprawiamy w gospodarstwie, bo wartość tych nasion z poszczególnych gatunków jest różna na rynku, a nie wszędzie da się uprawiać na przykład soję, która jest gatunkiem ciepłolubnym, ma stosunkowo wysokie wymagania, jeżeli chodzi o stanowisko, o glebę. No i nie może być uprawiana, albo przynajmniej te późniejsze odmiany nie mogą być uprawiane na północnym wschodzie kraju. Dlatego nie wszystkie rośliny są tak samo atrakcyjne, jeżeli chodzi o ten wynik finansowy. Nie wszystkie spośród tej grupy roślin bobowatych. Natomiast tak, wynik ekonomiczny na uprawie roślin bobowatych jest dodatni, a oprócz tego są te walory jeszcze wartości tych resztek pożniwnych, czyli wartości stanowiska dla roślin następczych, bo naukowcy oszacowali, że na przykład stanowisko po soi w zależności od przebiegu sezonu wegetacyjnego może soja w resztkach może pozostawić nawet 100 kg azotu. To są ogromne ilości, które wpływają istotnie na koszty również produkcji tych roślin następczych. Ale jest, panie redaktorze, jeden jeszcze bardzo ważny element. Mówimy bardzo, bardzo często o bezpieczeństwie żywnościowym w kraju i w Europie. Rozmawialiśmy ostatnio, że produkujemy za dużo zbóż, musimy zboża eksportować. Około 30% produkcji zbóż wyjeżdża z naszego kraju, a w to miejsce sprowadzamy właśnie rośliny bobowate czy komponenty z roślin bobowatych, głównie śrutę sojową. 2,5 miliona ton, zawartość tam około 5 miliardów złotych. A moglibyśmy znaczącą część tego produkować na naszych polach, bo warunki klimatyczne i glebowe w kraju pozwalają, żeby ten areał, który dzisiaj wynosi około 360 tysięcy hektarów łącznie tych roślin bobowatych, zwiększyć przynajmniej do 500 tysięcy hektarów. I wtedy... to w połączeniu z białkiem, które uzyskujemy ze śruty rzepakowej, bo śruta rzepakowa też jest komponentem do produkcji pasz, moglibyśmy tą naszą niezależność białkową podnieść do około 40%. A dzisiaj to jest 20-kilka% rodzimej produkcji, zwłaszcza dzięki śrucie rzepakowej.
I dzięki
temu... teraz jeszcze, ale tylko dokończę, panie redaktorze, bo to jest jakby sedno sprawy. My dzisiaj, eksportując zboże, konkurujemy z największymi eksporterami zboża na świecie na tych samych rynkach, bo głównymi odbiorcami pszenicy z Europy to jest Bliski Wschód i Afryka. I na przykład Rosja, to nie wszyscy wiedzą, w ciągu ostatnich 20 lat z kraju, który nie liczył się w eksporcie pszenicy, dzisiaj jest eksporterem numer jeden. Ukraina również dokonała wielki postęp w eksporcie pszenicy, ale z kolei tu główną rolę odgrywa na rynku kukurydzy. Jest czwartym na świecie eksporterem kukurydzy. I również ta kukurydza trafia do tych krajów Bliskiego Wschodu i do Afryki. I my konkurujemy na tych rynkach, gdzie wiadomo w Europie mamy wyższy koszt produkcji zbóż. Dlatego z powodu właśnie takiego bezpieczeństwa żywnościowego i też znalezienia swojego miejsca na rynku, moim zdaniem, podkreślam to, byłoby bardzo rozsądne jednak zmienić strukturę zasiewów w Polsce, zwiększyć udział roślin bobowatych, czyli produkcji białka, na które mamy zapotrzebowanie wewnętrzne i to nam pozwala uniezależniać się również od bardzo niestabilnych cen śruty sojowej, którą sprowadzamy z drugiej półkuli, bo to jest dyktowane, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, warunkami pogodowymi, globalnym rynkiem, bo to też jest, śruta sojowa to też jest towar z tej grupy commodity, którym się handluje na całym świecie.
I do tego płynie statkami przez cały świat, a to z kolei powinno zburzyć spokój ekologom. Ciąg dalszy naszych rozmów nastąpi, panie prezesie.
Panie redaktorze, mam nadzieję, że te rozmowy o rolnictwie są ciekawe dla radiosłuchaczy i że dzięki tym kilku naszym spotkaniom przybliżyliśmy trochę specyfikę tej naszej produkcji, tego naszego sektora. No i liczę na to, że będzie zainteresowanie, jeżeli będę w stanie tutaj znowu z jakimś ciekawym tematem się pojawić i zainteresować pana i radiosłuchaczy, to bardzo chętnie.
Krzysztof Gawęcki, wiceprezes Top Farms, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:45. Gościem Poranka Wnet jest profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Wacława Felczaka. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to sprawy węgierskie, węgiersko-polskie, sprawy Grupy Wyszehradzkiej. Grupa Wyszehradzka jeszcze istnieje?
Tak. Tak, istnieje. Tak, istnieje. Oczywiście są, jak zwykle, w Grupie Wyszehradzkiej pewne różnice poglądów. Jeszcze za czasów Wacława Klausa, pana prezydenta Czech, był taki dowcip, że Grupa Wyszehradzka istnieje tylko w Krakowie, że to jest ta melodia węgierska wygrywana właśnie o pełnych godzinach już w tej chwili, kiedyś tylko w południe, jako hejnał na czeskiej trąbce w polskim Krakowie. Nie ma, ale też nie ma co ukrywać, że są oczywiście pewne różnice zdań i tak zawsze było. Będzie.
Było ważne spotkanie, które Instytut Wacława Felczaka w Warszawie zorganizował. To spotkanie właśnie dotyczyło kryzysu Grupy Wyszehradzkiej. Był taki moment, kiedy Polska i Węgry to były dwie lokomotywy Grupy Wyszehradzkiej. Lokomotywa węgierska pojechała w czasie wojny na Ukrainie, pojechała trochę w inną stronę. Polska pojechała w inną stronę i co?
Rozmawialiśmy przede wszystkim o kryzysie Unii Europejskiej i głosy, mieliśmy okazję zapoznać się z głosami think tanków z Węgier, ale przede wszystkim z Czech i ze Słowacji, osób, które reprezentowały 10 think tanków, które i te głosy właśnie czeskie i słowackie były bardzo, bardzo mocno, dla mnie zaskakująco mocno były sformułowane, że nie ma mowy o jakimś odejściu na przykład od zasady jednomyślności w Unii Europejskiej. Nawet to było mocniej formułowane niż po stronie polskiej czy węgierskiej i o tym rozmawialiśmy, co dalej z Unią Europejską. Jak wiemy, Unia Europejska jest w ciężkim kryzysie. Większość państw nie otrzymała żadnych środków albo jakieś symboliczne środki w ogóle z tak zwanego programu odbudowy po pandemii. Nie dostaliśmy my jako Polska, nie dostały Węgry, nie dostała Szwecja, Holandia i tak dalej, i tak dalej. 15 państw nie dostało nic albo bardzo, bardzo symboliczne środki. O tym rozmawialiśmy. Jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką, myślę, że tutaj była pełna zgodność tego, że i tak to wybrzmiało, nie tylko z polskich ust, że warto kontynuować tę współpracę, że tak się składa, że w Europie Środkowej sukces jednych jest też po części zawsze sukcesem innych. Klęska jakiegokolwiek państwa w naszej części Europy jest też klęską pozostałych państw Unii Europejskiej. Profesor Felczak taki przykład zawsze podawał, że albo się nauczymy współpracować w Europie Środkowej, albo się nie nauczymy i wtedy będziemy znowu pasażerami pociągu, na którego kierunek, ani nawet przystanki, na którym się zatrzymuje, nie będziemy mieli żadnego wpływu.
Pan profesor ma przewagę nad większością Polaków, zna język węgierski, więc rozmawia z Węgrami jak równy z równym. Jak taka rozmowa teraz polsko-węgierska przebiega, jeżeli zaczynamy temat Ukrainy?
Dobrze. Mimo wszystko dobrze, w moim przekonaniu. Ja nie mogę wszystkiego zdradzać oczywiście, ale mam takie możliwości, że czasami się spotykam z osobami, które podejmują pewne decyzje. Na Węgrzech jest pewien taki ciekawy problem i to muszą Węgrzy w sobie przepracować. To znaczy, nie da się ukryć, że prezydent Zełenski osobiście i najważniejsze osoby na Ukrainie wsparły opozycję w kampanii wyborczej ubiegłorocznej w wyborach parlamentarnych. Co się bardzo Węgrom nie spodobało. Z drugiej strony Węgrzy bardzo pomagali w kampanii premierowi Babiszowi. Byłem premierowi Babiszowi w Czechach i to uznają też za jakby legalny sposób działalności. I taka jest prawda, tak?
Znaczy Węgrzy Babiszowi pomagali?
Tak, oczywiście, więc jakby tutaj mamy taką pewną dwoistość, ale myślę, że jesteśmy coraz bliżsi, czyli Węgrzy są coraz bliżsi, jakby zrozumiałem pewnych rzeczy, bez wątpienia. No i też trzeba sobie powiedzieć bardzo otwarcie, że to jest największa pomoc humanitarna w dziejach Węgier, która jest udzielana Ukrainie. I na Ukrainie, i jeśli chodzi o Ukraińców na Węgrzech. I to, co usłyszeliśmy też podczas tej konferencji, do której nawiązał pan redaktor, jest przekazywana tak zwana broń nieśmiercionośna, cokolwiek to oznacza. Też na Ukrainę są leczeni żołnierze ukraińscy na Węgrzech. Także ta pomoc Węgier jest bardzo, bardzo duża. Raczej Węgry są w tej grupie 5, 6, 7 państw tak naprawdę Unii Europejskiej, które świadczą największą pomoc.
To dlaczego w Słowach są zupełnie inni? Dlaczego minister spraw zagranicznych Węgier leci do Moskwy? Dlaczego każda wypowiedź premiera Orbana, jeżeli dotyczy Rosji, Ukrainy, to jest taka interpretowana jako postawa prorosyjska?
W Polsce kwestia Węgier jest od dawna traktowana bardzo, bardzo, bardzo politycznie i jest częścią jakby sporu politycznego, który mamy w Polsce. Węgry nie odróżniają się od innych państw, mniejszych państw naszej części Europy, że coś innego mówi minister spraw zagranicznych z Jartu, który był w Moskwie, był w Mińsku, a potem to dementuje premier. Jest taka pewna dwoistość pewnych wypowiedzi z wielu powodów, ale to samo robią inne państwa w naszej części Europy. My nie, na szczęście, ale też trzeba powiedzieć, że Polska powinna wzmóc pewne działania, ponieważ aż tak wiele państw, które stają twardo po stronie ukraińskiej, nie mamy w tej części Europy. To na pewno nie są, to są w ograniczonym stopniu, chociaż mocno, Węgry, Jeśli rozmawiam o Austrii, świetnie, że pan prezydent pojechał, polski prezydent Andrzej Duda pojechał teraz do Wiednia przekonywać. Mamy problem z Chorwacją, mamy problem z Bułgarią, mamy problem też z Rumunią i z wieloma innymi państwami. I to jest nasze zadanie. I to jest nasze zadanie.
Ale problem jakiego typu?
Że coś innego politycy tych państw mówią, a coś innego robią, to znamy doskonale na przykładzie niemieckim, że deklaracje brzmią dobrze, ale potem jak się okazuje, jak trzeba wysłać jakieś czołgi na przykład, to się okazuje, że trzeba przez cały rok remontować.
Tak, tak bywa, ale to, co pan powiedział, no, dotyczy jakby rdzenia polskiej polityki zagranicznej, bo polska polityka zagraniczna, pomoc dla Ukrainy, NATO, to oczywiście wzmocnienie armii, ale to jest ta próba wybudowania czegoś, co my nazywamy Trójmorze, a tu wymienił pan właściwie wszystkie kraje Trójmorza. Politycy to innego, akcje co innego mówią, co innego robią, to w którym miejscu jesteśmy?
Na 25% bym tak to określił. Są dwa państwa, które w tej chwili się najbardziej zbroją i przygotowują, podwyższają swoje bezpieczeństwo w naszej części Europy. To jest Polska i Węgry.
Węgrzy też robią duże zakupy?
Tak.
Też w Stanach Zjednoczonych?
Nie, w Niemczech.
A Niemcy mają coś do sprzedania? Przecież cały czas mówią, że nie mają, a teraz nawet ostatnie informacje agencyjne o tym, że zabierają z Polski patrioty, dlatego że muszą sami dbać o siebie.
Republika Federalna Niemiec 24 albo 23 grudnia pod choinkę podarowała jeden czołg Słowenii, jeden czołg Czechom, jeden czołg Węgrom.
To jako pomniki, rozumiem.
Mam nadzieję, że one jeżdżą.
Jeżeli mają ropę.
No, chyba mają ropę i mamy te możliwości. Zresztą Węgry bardzo, bardzo silnie wspierają. Pod tym względem trzeba to powiedzieć, że dostarczają bardzo wielką ilość właśnie ropy czy nafty na Ukrainę i nie pytają się, to też zabrzmiało na naszej konferencji, nie pytają się, czy to jest tylko do silników diesla w autach osobowych, czy nie tylko.
A z kolei, skoro Grupa Wyszehradzka, też Czechy, duża demonstracja w Pradze, te nastroje czeskie się zmieniają. Co mówili Czesi na temat tego, co się zdarzyło w Pradze i nastrojach czeskich, Czechów i Czeszek?
No sytuacja jest w Czechach i na Słowacji, gdzie zaraz będziemy mieli wybory parlamentarne, tak, i nowy rząd, jest dosyć jednoznaczna. To znaczy większość społeczeństwa czeskiego, większość społeczeństwa słowackiego bardzo by sobie życzyła zawarcia jakiejś formy pokoju, rozejmu, ucieka, tak, jakby dla tych państw. My sobie może z tego nie zdajemy sprawy, ale tam jest wyższa inflacja, drożyzna, jak się mówi w Polsce, przynajmniej tak to jest podnoszone przez opozycję. To są społeczeństwa, które bez wątpienia są bardziej zmęczone wojną i bardziej by oczekiwały na jakąś taką pozytywną zmianę sytuacji albo zawieszenie tego kryzysu na wschodzie i wojny na wschodzie niż my tutaj w Polsce. I żyjemy w demokracji, także też trzeba o tym pamiętać, że te rządy będą musiały to wziąć i w Pradze, i w Bratysławie wkrótce również, że te rządy działają wbrew większości opinii publicznej w swoich państwach.
Ale większość opinii publicznej nie przyjmuje argumentów, które dla nas są oczywiste, że jest agresor, którego trzeba z terytorium, na które wszedł, z pełną siłą wyrzucić, że jest agresor, który niszczy, morduje i prowadzi do destrukcji, a nawet ma założenie, że naród sąsiadujący powinien nie istnieć tak na dobrą sprawę, że go nie powinno być.
W deklaracjach polityków zawsze to bardzo mocno wybrzmiewa, niezależnie czy rozmawiamy o Dunaju czy w Ołtawie, że oczywiście granice są nienaruszalne. Natomiast ja wspomniałem o postawie społeczeństw. I postawa społeczeństw w naszej części Europy jest taka, również w Rumunii, również w Bułgarii, że większość by sobie życzyła szybkiego zawarcia jakiegoś rozejmu, pokoju, czegokolwiek.
No ale Czesi są w takim razie, dokonali wyboru, wybrali prezydenta, który jest bardzo silnym, tak przynajmniej się wydaje, silnym stronnikiem NATO, silnym stronnikiem Ukrainy. To jest wybór demokracji, wybór Czechów.
Tak, pan prezydent Petr Pavel, prezydent Czech, podczas pobytu w Polsce przed 3-4 tygodniami powiedział bardzo, bardzo ciekawe zdanie, że Ukraina ma jedną szansę. Ukraina ma jedną szansę na kontrofensywę. To jest bardzo ciekawe zdanie.
No i o tym też mówi Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet w Kijowie, czekając na kontrofensywę wojsk ukraińskich. A na zakończenie pytanie, bo my mówimy Instytut Wacława Felczaka. Dlaczego ten Wacław Felczak taki ważną jest osobą, żeby aż dawać imię Instytutowi?
Ja miałem okazję osobiście poznać pana profesora Wacława Felczaka. To była osoba, która nigdy nie chciała być bohaterem, nigdy nie chciała być patriotą. To była osoba, której losy się potoczyły, jak się potoczyły, z uwagi na to, co nazywamy historią przez duże H. To była osoba, która była studentem w 1938 roku, nauczyła się węgierskiego, potem żołnierzem państwa podziemnego, bardzo ciężko męczoną i katowaną na Rakowieckiej. To była osoba, która wzdłuż i wszerz przeszła pieszo Polskę, Czechy, Węgry, Słowację jako właśnie żołnierz państwa podziemnego, która, mam takie wrażenie i to widać też w tym, o czym pisał, bardzo dobrze zrozumiała, czym jest Europa Środkowa.
I w takim razie profesorowi Wacławowi Felczakowi trzeba poświęcić oddzielną audycję, a dzisiaj za wizytę w Poranku Wnet bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Wacława Felczaka, był gościem Poranka Wnet, a na parapecie siedzi, przysiadł Jakub Duszak.
Reklama.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Nowy program Strategia dla Polski o godzinie 17.30 w każdy poniedziałek.
Sponsorem audycji Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Dzień dobry, minęła 8:00. W tym wydaniu wiadomości: eksplozja w Białgorodzie, Rosja bombarduje własne miasta, sudańskie siły paramilitarne zgodziły się na 72-godzinny rozejm oraz ukraińskie zboże jest porozumienie z Ukrainą, a nie ma z Brukselą. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
W Białgorodzie w Rosji doszło do eksplozji. Na środku ulicy powstała szczelina o wymiarach 20 na 20 metrów. O szczegółach w codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
Spadła bomba awiacyjna typu FAB, która ma 500 kg trotylu. Nie było najpierw wątpliwości u Rosjan, że to zrobili Ukraińcy. Natomiast za jakiś czas Ministerstwo Obrony Rosji powiedziało, że przeprasza mieszkańców Białgorodu, ponieważ jego bombowca samolotu typu Su-34 padła bomba na Białgorod.
Mówił Dmytro Antoniuk. Gubernator obwodu poinformował o 2 rannych. W nocy siły ukraińskie zestrzeliły około 8 rosyjskich dronów lecących w stronę stolicy. Powiadomiła administracja wojskowa Kijowa. Jeden z dronów spadł w okolicy Połtawy, wywołując pożar obiektu infrastruktury krytycznej. Brak informacji o ofiarach. Sudańskie siły paramilitarne zgodziły się na 72-godzinny rozejm. Druga strona konfliktu, regularna armia, nie odniosła się do tej informacji. Zawieszenie broni miało się rozpocząć o godzinie 6:00. Rozejm zbiega się w czasie z muzułmańskim świętem kończącym czas postu. Ma umożliwić stworzenie korytarzy humanitarnych i ewakuacji ludności cywilnej. W wydanym oświadczeniu siły paramilitarne wyjaśniły, że w związku z obchodzonym świętem zawieszenie broni ma też stworzyć możliwość spotkań z bliskimi. W wyniku starć zginęło co najmniej 350 osób. Tysiące ludzi opuszcza stolicę, niektórzy uciekają do Czadu. Stany Zjednoczone przegrupowują swoich żołnierzy w rejonie Sudanu na wypadek konieczności ewakuacji amerykańskiej ambasady w Chartumie. Wyciek tajnych dokumentów amerykańskich wskazuje, że główny zarząd wywiadu Ukrainy przygotowywał uderzenia na rosyjskie bazy PKW Wagnera w Syrii. Planowano w tym celu zaangażować formacje kurdyjskie, ale w grudniu Wołodymyr Zełenski nakazał przerwanie planowania operacji, pisze The Washington Post. Rozbieżność z Brukselą w sprawie możliwości przywrócenia ceł na ukraińskie produkty dotyczą listy artykułów objętych takim wyłączeniem, poinformował minister rolnictwa Robert Telus. Wziął udział w rozmowach ministrów rolnictwa Słowacji, Węgier, Rumunii, Polski i Bułgarii z dwoma komisarzami Unii Europejskiej. Wskutek braku porozumienia kolejną turę dyskusji zaplanowano na wtorek w Luksemburgu.
Propozycja Unii Europejskiej na tą chwilę to zablokowanie w tych krajach frontowych cztery zboża. To jest kukurydza, pszenica, rzepak i słonecznik. Z drugiej strony to są kolejne środki pomocowe dla rolników z tych krajów przyfrontowych, 100 milionów euro. Tej nieformalnej koalicji państw przyfrontowych, ta nasza lista produktów jest szersza. My tam proponujemy również jeszcze mleko, mięso drobiowe, jajka, miód.
Robert Telus przypomniał, że wobec porozumienia z rządem Ukrainy Polska od północy z czwartku na piątek wznowi możliwość przewozu tranzytowego tamtejszych artykułów spożywczych. Nasz kraj jako jedyny wstrzymał możliwość nie tylko importu na krajowy rynek, lecz także tranzytu. Minister rolnictwa stwierdził, że ustalone szczegóły gwarantują, iż przejazd nie wywoła skutków dla krajowych producentów zbóż.
Nie będzie, że każdy samochód będzie konwojowany, tylko kilkanaście samochodów razem będzie prowadzone do miejsca, które będą jechać, to znaczy albo to będą porty, albo to będzie poza Polską. Będzie konwój, będą plomby elektroniczne, będzie system SENT zastosowany. Ale gdyby chciał ktoś oszukać, to również strona ukraińska zadeklarowała, że taka firma nie dostanie licencji na kolejne transporty.
Robert Telus dodał, że trwają ustalenia związane z możliwością publikacji listy firm, które sprowadzały w ostatnim sezonie zboża z Ukrainy. Poinformował, że w rejestrze jest około 500 pozycji. Biden i Macron rozmawiali przez telefon, podał wczoraj Biały Dom. Obaj liderzy omówili niedawną podróż prezydenta Macrona do Chińskiej Republiki Ludowej i trwające wysiłki, by promować dobrobyt, bezpieczeństwo, wspólne wartości i porządek międzynarodowy oparty o zasady w regionie Indo-Pacyfiku, napisano w oświadczeniu. Według komunikatu obaj mieli również potwierdzić wagę utrzymania pokoju i stabilności wokół cieśniny tajwańskiej oraz potwierdzić swoje wsparcie dla Ukrainy. Pałac Elizejski podał, że Macron i Biden rozmawiali o ostatnich wydarzeniach na Ukrainie oraz wsparciu dla Kijowa. Francuski prezydent miał też przedstawić Bidenowi rezultaty wizyty w Pekinie i Kantonie i dodać, że Chiny mają rolę do odegrania w przyczynieniu się w średniej perspektywie do zakończenia konfliktu na Ukrainie zgodnie z zasadami i celami Karty Narodów Zjednoczonych. Według Paryża Macron podkreślił też konieczność dozbrajania się Europejczyków, by mogli objąć swoją część odpowiedzialności za bezpieczeństwo transatlantyckie. Wcześniej w czwartek Biden rozmawiał telefonicznie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, która odwiedziła Pekin równocześnie z Macronem.
Prognoza pogody.
W całym kraju będzie dziś słonecznie. Niewielkie zachmurzenie może pojawić się w okolicach Krakowa i Opola. Za to właśnie tam będzie najcieplej, bo termometry wskażą nawet 18 stopni Celsjusza. Najchłodniej w okolicach Gdańska 13 i Suwałk 14 stopni. Na pozostałym obszarze kraju 16-17 stopni Celsjusza.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Krokot sensacji był Lech we Florencji, kiedy to prowadził z Fiorentiną już 3-0 i w tym momencie byłaby dogrywka. Ale w 78 minucie Sotil strzela gola dla Fiorentiny, a sprawę wyniku ustala w 92 minucie Castrovilli. Lech mimo wszystko wygrywa 3-2, odpada, ale z honorem. Fiorentina w samej końcówce rzeczywiście podkręciła tempo i ten mecz wygrała. Wcześniej dla Lecha strzelali Sousa już w 9 minucie, a później w drugiej połowie Waldej, 4 minuty po jego bramce, 69 Sobiech, a więc przygoda Lecha w europejskich pucharach kończy się zwycięstwem we Florencji nad Fiorentiną 3-2, ale oczywiście w półfinale jest ekipa Violi i ona tam zmierzy się z Bazyleą, Bazylea, która wyeliminowała Nice. Z kolei w drugim półfinale Ligi Konferencji West Ham United zagra z AZ-67 Alkmaar. No i Holendrzy zrobili rzeczywiście dużą niespodziankę, sprawili, bowiem po pierwszym meczu przegrywali z Anderlechtem, a wygrali 2-0. Z kolei West Ham pokonał belgijski Gent. Liga Europy, a tutaj bardzo ciekawy pojedynek Romy z Feyenoordem. Dopiero dogrywka przyniosła zwycięstwo 4-1 drużynie José Mourinho. Bardzo dobry mecz zagrał Nikola Zalewski, zaliczył asystę. Z kolei w Rotterdamie grał Sebastian Szymański, no już nie tak dobrze. Roma zatem awansowała, podobnie jak inna drużyna z Włoch, Juventus, który zremisował 1-1 ze Sportingiem w Lizbonie. W bramce Wojciech Szczęsny, w drugiej połowie wszedł także Arkadiusz Milik. Sevilla natomiast rozbiła Manchester United aż 3-0. Leverkusen wygrał spokojnie i gładko w Belgii z Saint-Gilles 4-1. Jak wyglądają półfinały Ligi Europy? Juventus zmierzy się z Sevillą, a AS Roma zagra z Bayerem. Leverkusen. Iga Świątek po dłuższej przerwie pokonała w turnieju ATP na kortach miękkich, ziemnych w Stuttgarcie dokładnie. Tam się odbywa ten turniej, a główną nagrodą jest czerwone Porsche Turismo Cayenne. To Iga Świątek rzeczywiście świetnie weszła w ten turniej, bo pierwszą rundę miała wolny los, a w drugiej pokonała Quinten Zheng z Chin. 6-1, 6-4, tylko drugi set przyniósł jej więcej wysiłku i musiała rzeczywiście gonić wynik, bowiem Chinka doprowadziła do remisu 4-4, ale Iga ostatecznie wygrała, a w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. Bardzo dobry mecz Stephena Curry'ego w lidze NBA. Tam już są play-offy. Golden State Warriors grali z obrońcą, odrabiają straty z Sacramento Kings, no i przegrywają już tylko 1-2, oczywiście w spotkaniach do 3 zwycięstw. Liga NBA weszła zatem w taką decydującą fazę, już niestety bez Jeremy'ego Sochana, bowiem jego Spursi odpadli po sesji zasadniczej. Golden State Sacramento 114-97, a w innym ciekawszym meczu Los Angeles Clippers przegrywają z Phoenix Suns 4 punktami, ale w serii też jest wynik 2-1 dla Suns, więc bardzo ciekawe rozgrywki ligi NBA. Kolejny sport po godzinie 9. Zapraszam w imieniu Kamila Kowalika. Teraz to wszystko. Do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11. Małgorzata Kreszcz
i Konrad Mędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Autopromocja.
Kto w niedzielę rano wstaje, temu w radiu Pan Bóg daje.
O 8 rano audycję Jak dobrze wstać, skoro wnet.
Skowronkujemy jak nie wiem co.
Skowronek 1.
Magdalena Woźniak. Skowronek 2.
Konrad Mędrzecki.
8 rano, w każdą niedzielę. Zapraszamy.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Jest piątek, godzina 8:11, więc czas na śniadanie.
Wywiad wnet.
I nie wylądowaliśmy w Kalifornii, a w studiu Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu 79 wylądował też Piotr Krupa Lubański. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
13 lat walki o swoją własność, o e-bilet. Sytuacja skomplikowana prawnie, ale tutaj mamy przed sobą kolejną rzecz, o której możemy opowiedzieć, bo e-bilet, którego jesteś twórcą, kupiła wielka firma Allegro i tu jest... Mamy w studio taki przedwstępną umowę sprzedaży między tymi, którzy sobie przywłaszczyli
moje udziały, 1/3 firmy, a korporacją Allegro.
I co w tym dokumencie jest? Czy w ogóle wielka firma Allegro była zorientowana w sytuacji, bo rozumiem, że są liczne procesy, które prowadzisz?
Musiała być. Nie dokonuje się takiej transakcji bez przeprowadzenia procesu analizy firmy, którą się kupuje, tak zwanego due diligence, więc to jest oczywiste. Natomiast wreszcie udało nam się w zupełnie legalny sposób, w ramach cywilnych procesów sądowych, uzyskać dostęp do umowy, która liczy sobie około 50 stron i opisuje przygotowania, opisuje zakup biletu w latach 19-20 przez Allegro.
Coś w tej umowie cię zaskoczyło?
No przede wszystkim to, że mniej więcej 1/5 umowy, 1/5 treści była oznaczona jako tajna, jako pod żadnym pozorem nie do ujawniania, w szczególności nam jako stroną tych procesów. No dzięki aktywności prawników i odpowiednim wnioskom sądowym sądy nakazały ujawnienie całości treści, dysponujemy całością treści, no i okazało się, że 1/5 umowy jest poświęcona głównie temu, jak obie strony tej umowy, jak Allegro oraz ludzie, którzy przywłaszczyli sobie moje udziały, jak będą dzielić się między sobą odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec mnie.
To znaczy, to jest przewidziane? Czy jest tak, że po tych 13 latach walki widzisz na horyzoncie możliwość rozwiązania całego problemu szczęśliwie dla siebie?
W toku jest kilka poważnych, zaawansowanych procesów sądowych. Jeden przeciwko ludziom, którzy przywłaszczyli te udziały. Powiedzmy, że już w takim pod koniec pierwszej instancji. Oraz dwa procesy skierowane przeciwko transakcji w ogóle zakupu e-biletu przez Allegro. Ponieważ z umowy, którą mamy na stole, wcześniej się tylko tego domyślaliśmy, teraz mamy absolutną pewność, że Allegro, przystępując do umowy w 2018 roku, doskonale wiedziało, jaka jest sytuacja. Doskonale wiedziało, że prawa tych panów do całości firmy są mocno wątpliwe. No i tak się stało, że dosłownie 2-3 tygodnie po finalizacji tej transakcji, późno jesienią 2020 roku, Sąd Najwyższy orzekł, tak jak przewidywaliśmy, tak jak mieliśmy nadzieję, że rzeczywiście tak jest, że 1/3 firmy przejęto w sposób drastycznie nielegalny.
Nie będę zadawał pytań na temat szczegółów tego przejęcia, bo państwo mogą zobaczyć w archiwum Radia Wnet na stronie wnet.fm nasze liczne rozmowy, które trwają właściwie już od co najmniej 10 albo 11 lat. Historia przywłaszczenia, historia rozmaitych nakazów komorniczych, które pana Piotra Krupę-Lubańskiego spotkały, odebrany majątek i właściwie, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale 13-letnia tułaczka. Odys się dłużej tułał niż pan, ale 13 lat. Ale powiedział pan, że coś jest w pierwszej instancji. Jak to jest możliwe?
No tak, sygnatura jest łamana przez 14, ale w ramach tego procesu sądowego zdarzały się takie sytuacje, że gdy tylko sędzia wezwał biegłych, aby wycenili wysokość odszkodowania, to akta sprawy zaginęły.
Po prostu. Rok
po prostu zaginęły, troszkę jak w stylu, jak w latach 90., tak? półtora roku opóźnienia. No mnóstwo tego typu sytuacji. To się potwornie wlecze.
Dosyć wpływowi są ci ludzie, którzy przejęli e-bilet. Oni przejęli, to była spółka zarejestrowana w Polsce, a potem wyemigrowała z Polski. Tak było, żebym się nie pomylił. Wyemigrowała na piękną wyspę, skądinąd wyspa Afrodyty, czyli na Cypr.
Tak, rzeczywiście prawie 10 lat temu wykonano taką operację, że przeniesiono. Firma cały czas działała w Polsce, niezmiennie pod tym samym adresem www.bilet.pl. Cały czas funkcjonowała jako polska firma, natomiast rzeczywiście prawa własności do niej wyemigrowały na Cypr. Tam utworzono łańcuszek spółek, potem go bardzo sprytnie w środku przerwano i efekt końcowy był taki, że założona przeze mnie spółka Bilet, z której miałem udziały, no nagle została z niczym.
No dobrze, ale czy ty jeszcze posiadasz jakiekolwiek klucze do tego, żeby cokolwiek z tego wyciągnąć, żeby dojść do tej sprawiedliwości?
Wydaje mi się, że nawet kilka. No, po pierwsze mam ugruntowane wyrokami Sądu Najwyższego i później sądów apelacyjnych wyroki, które potwierdzają, że przejęcie moich udziałów było nielegalne.
Ale to znaczy, są wyroki Sądu Najwyższego i co?
No, te wyroki upoważniają mnie do żądania...
Do Czyli żądania, do dalszego procesowania się.
Tak, które oczywiście jest już w toku od kilku lat, do żądania po prostu 1/3 zgodnie z polskim prawem współczesnej wartości tejże firmy.
To naiwne pytanie, dlaczego od kilku lat są w toku? Dlaczego takiej sprawy nie może sąd załatwić szybko?
Tak niestety działa nasz wymiar sprawiedliwości. Tutaj niestety też bardzo, bardzo szwankuje wiedza ekonomiczna naszych sędziów. Ta sprawa w ogóle nie wymaga biegłych, a od 5 lat bawimy się w powoływanie kolejnych biegłych, którzy po prostu, no niestety ich poziom ich wiedzy ekonomicznej, poziom ich działań pozostawia wiele do życzenia. Tutaj sprawa jest oczywista. Według prawa w takich sytuacjach, jeżeli udowodnimy, że ktoś kiedyś coś nam odebrał nielegalnie i to nie musi być spółka, to może być, nie wiem, mieszkanie, to może być cokolwiek, to odszkodowanie należy się według polskiego prawa według współczesnej wartości. Co oznacza, że sędzia tak naprawdę mógłby wziąć współczesną cenę, czyli tą, którą znamy z umów pomiędzy Allegro a cypryjskim wehikułem podatkowym, czy w ogóle ze sprawozdań publicznych, sprawozdań Allegro, przemnożyć przez odpowiedni procent udziałów, mamy odpowiedź. No ale bawimy się 5 lat, nie wiadomo po co.
No dobrze, ale jak bawimy się, ty stawiasz się w sądzie, ci z drugiej strony panowie, którzy z tobą się zabawili, stawiają się w sądzie, czy nie?
To raczej odbywa się z tamtej strony głównie przez pełnomocników. No, ci panowie dalej sobie kpią po prostu z całej tej sytuacji. Próbują rozwadniać tą starą spółkę, zakładają spółki o nazwie Smak Spółka Zo, aby mi dać do zrozumienia, że i tak obejdę się ze smakiem, bo pieniądze są dawno w rajach podatkowych w jakiejś Argentynie, czy w Ameryce Południowej generalnie, czy gdziekolwiek.
Czyli wyrok, a potem jeszcze egzekucja tego wyroku.
A potem egzekucja. No, to jest jedna ze ścieżek ataku, tak? Natomiast oczywiście pozwane jest też Allegro i na stronie www.ebilet-allegro.pl są teksty pozwów, są teksty świeżych wyroków sądowych. Jest postanowienie sądowe o zabezpieczeniu przeciwko Allegro, mówiące o tym, że Allegro nie ma prawa w żaden sposób w tej chwili zbywać, zastawiać, niczego robić ze spółką Bilet Polska.
Którą no dobrze, ale taka duża spółka jak Allegro się kontaktowała z tobą, pytała, zadawała ci pytania? No,
generalnie od 4 lat w miły sposób próbujemy przez prawników, przez pisma dawać do zrozumienia, że my naprawdę wiemy, że oni wiedzą, tak? A dzisiaj to już mamy dowody na to, że wiedzieli, tak? Zanim przystąpili do transakcji, ale niestety w odpowiedzi zawsze od Allegro dostawaliśmy bardzo aroganckie pisma, że w ogóle ich to nie interesuje. Natomiast no, mieli pełną świadomość, no, umowa zawiera tak śmieszne zapisy jak to, że ilekroć ja wykonam jakikolwiek ruch prawny, to obie strony tej podejrzanej transakcji mają no dosłownie tam 2 dni na to, żeby się o tym zaalarmować. Tak? No, to tylko jeden z przykładów.
Jak widzę billboardy zachęcające do tego, żeby kupić bilet na jakiś koncert z napisem e-bilet, że to jest to miejsce, gdzie się kupuje koncert, mecz i inne ważne wydarzenia. Tylekroć myślę właśnie o przygodzie pana Piotra z e-biletem, przejęciu spółki. Potem przejęciu chyba straciłeś po drodze mieszkanie, z tego co
generalnie
pamiętam.
Cały majątek.
Czyli człowiek, który przez 13 lat, bo tak można powiedzieć, że zbankrutował.
Znaczy nie, to raczej został okradziony. Tak?
Został okradziony, ale ponieważ przyszedł
komornik. Ale rzeczywiście
komornik...
przy okazji zniszczono jakieś następne moje przedsięwzięcia gospodarcze, czy w ogóle możliwość normalnego funkcjonowania. No, wyobraźcie sobie państwo, przez 13 lat bez własnego konta bankowego, bez możliwości posiadania czegokolwiek wartościowego. Tak?
Bo tak jest.
No przecież drugi wyrok Sądu Najwyższego, teraz w walentynki 14 lutego, dopiero ten wyrok zniwelował jedno z takich oszukańczych zajęć komorniczych, nakaz upominawczy na ogromną kwotę, moim zdaniem wyłudzony w 12 roku przez tych panów i tak dalej. No, także to jest...
Przy tej okazji też rozmawialiśmy na temat funkcjonowania 20 Wydziału Gospodarczego Sądu przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie.
No tak, no wydział ten jest niesamowicie przeciążony pracą. Ja bardzo współczuję sędziom, ponieważ ja od 8 lat też jestem biegłym sądowym, no bo skoro życie mnie zmusiło do zanurzenia się w ten, więc ja znam to również od kuchni. Ciężka praca, ogromne przeciążenie. Na pewno, jeśli mógłbym coś doradzić, czy to prezesowi sądów, czy Ministerstwu Sprawiedliwości, należałoby zadbać o to, aby w każdym polskim sądzie gospodarczym byli na etatach doradcy ekonomiczni. Dlatego, że niestety poziom orientacji naszych wspaniałych sędziów w kwestiach ekonomicznych jest zatrważający.
Przykład?
No proszę sobie wyobrazić, spotkaliśmy się kiedyś gdzieś w pewnej sprawie z taką opinią, iż udziałowiec spółki z o.o., który nie bierze bezpośredniej pracy, udziału w pracach zarządu, czyli na co dzień nie wspiera, nie doradza i tak dalej, niekoniecznie dlatego, że nie chce. Może dlatego, że zarząd na przykład izoluje go od tych spraw. Zdaniem kogoś, kto coś takiego napisał w uzasadnieniu, no, nie jest upoważniony do uczestniczenia w dywidendach czy we wzroście wartości spółki, mimo że jest udziałowcem. No, to jest podstawowa zasada funkcjonowania w ogóle całej ekonomii od czasów rzymskich, tak? Spółek kapitałowych, rozdziału kapitału i zarządu. No, więc naprawdę bardzo przydaliby się, biegli nie spełniają tej roli, oni są ad hoc do pewnych spraw, tak? Przydaliby się etatowi doradcy gospodarczy w każdym polskim sądzie.
Biegli, zbiegli. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ciąg dalszy tych rozmów nastąpi, w końcu trwają już od 11 lat. Chcesz jeszcze coś powiedzieć?
Bardzo, bardzo dziękuję. No jest jeszcze jeden duży temat, ale to chyba już kiedy indziej.
Czyli ciąg dalszy.
Bardzo państwu dziękuję.
Ciąg dalszy nastąpi. Jest godzina 8:26. Zadzwoniliśmy do szefa Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych w Puławach Słowinów Wręga przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I co słychać w zakładach azotowych? W Puławach oczywiście.
Po 60 latach stoimy. Zakład kaprolaktamu został odstawiony. Wszystkie 3 linie do produkcji melaminy, instalacje do produkcji mocznika i saletry na podtrzymaniu, w elektrociepłowni jeden kocioł, tyle żeby nie zgasł. Wszystkie turbiny stoją, pozostałe 4 kotły.
Co się stało?
Konsolidacja przedsiębiorstw wielkiej syntezy chemicznej przeprowadzona w 2012 roku po 10 latach przyniosła skutki. Konsolidacja ta została przeprowadzona wokół bardzo słabego przedsiębiorstwa zakładów azotowych w Tarnowie-Mościcach. przedsiębiorstwa oddłużanego, restrukturyzowanego, świeżo po wtedy w 2012 roku, świeżo po sporze z bankiem PKO w sprawie spłaty zadłużenia zakończonym w Sądzie Najwyższym. W związku z tym, że nie dało się tego przedsiębiorstwa jakby utrzymać, samo nie było w stanie się utrzymać, podobnie zresztą jak przedsiębiorstwo w Policach, politycy wpadli na pomysł, że potencjał zakładów azotowych Puławy pozwoli przetrwać tym słabszym przedsiębiorstwom. W 2012 roku przeprowadzono konsolidację przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej. Niestety wokół podmiotu, w którym Skarb Państwa miał mniejszościowy pakiet akcji, 30% akcji, po to, żeby jakby nie obejmowała managementu ustawa kominowa. W zakładach azotowych Puławy Skarb Państwa miał 51% akcji, a w zakładach azotowych w Tarnowie Mościcach 30% akcji i wokół tego przedsiębiorstwa zrobiono konsolidację.
I
nieudolność w funkcjonowaniu na rynku przeniosła się na resztę, w szczególności na zakłady azotowe Puławy, i dzisiaj stoimy. Redukcja zatrudnienia trwa. Ona jest przeprowadzana poprzez nieprzedłużanie umów. My szacowaliśmy, że takich pracowników jest 500 do 700. Wczoraj wiceprezes na spotkaniu w Sejmie mówił o 300 pracownikach. No co przy 3600 zatrudnionych można powiedzieć, że nas dziesiątkują.
Ale dobrze, to pytanie, czy rzeczywiście konsolidacja, i takie jedno podpytanie, czy ten rosyjski współwłaściciel azotów jeszcze funkcjonuje, czy ma jeszcze udziały?
No ma się doskonale. Jest udziałowcem grupy Azoty z siedzibą w Tarnowie. Bierze dywidendy, prawda? Nic się tu nie wydarzyło, absolutnie. Nic się nie wydarzyło.
A kto to jest?
Od 2012 roku żadna krzywda panu Moshe Kantorowi się nie stała w grupie Azoty.
To w takim razie to pytanie właściwie, może to rynek, a nie konsolidacja doprowadził do tego, że teraz ta produkcja w Azotach Puławy stoi?
Rynek bywa niestabilny i przedsiębiorstwo powinno mieć zdolność do poradzenia sobie w takich momentach zakłóceń na rynku. My od lat 60., kiedy wybudowano zakłady azotowe Puławy, uruchomiono produkcję, dawaliśmy sobie do 2012 roku doskonale radę. Zawsze. Nawet przy zmianie ustroju, kiedy zawalił nam się świat. Cała sieć dystrybucji państwowa przestała istnieć i my z milionami ton nawozów zostaliśmy tu wewnątrz płotu. Daliśmy sobie wtedy radę. Zaczęliśmy sprzedawać detalicznie, ogromnym wysiłkiem. Następnie spośród tych rolników, którzy kupowali więcej, którzy mieli większe możliwości, duże stodoły, stworzyliśmy sieć dystrybutorów. Natomiast rzeczywiście w ubiegłym roku było zakłócenie spowodowane takim skokowym wzrostem ceny gazu. I no, oczywiście to było do opanowania, można było sobie z tym spokojnie poradzić, wytrzymać ciśnienie. Natomiast nasi menadżerowie, wtedy ludzie związani z Januszem Kowalskim z Solidarnej Polski, wtedy przy najwyższych cenach gazu ziemnego, energii elektrycznej, popodpisywali długoterminowe umowy.
No.
Cena spadła, do $40, a w tym piku było $300 nawet za gaz ziemny. Spadła cena do $40. No my niestety zostaliśmy zumowani z drogim gazem, z drogą energią elektryczną, z drogim węglem. Takie podstawowe błędy, takie zamiast normalnego, rozsądnego zarządzania, gwiazdorstwo. Typowe dla tych pozostałych przedsiębiorstw, czyli na przykład w Policach opcje walutowe, jak niektórzy z Państwa zapewne pamiętają, czy też zakup piachu na pustyni w Katarze jako złoża.
Ale kto? Kiedy? To tylko w czasie to umieśćmy, żebyśmy wiedzieli przynajmniej choć trochę, kto jest za to odpowiedzialny, o czym Pan mówi.
Opcje walutowe to było już 15 lat temu, a piach w Katarze kupili z 10 lat temu, 12 lat temu jakoś tak. Także to nawet trudno przypisać to jakiejś określonej opcji politycznej.
Po
ile zakłady azotowe Puławy, bez względu na to, kto rządził, sobie radziły przed 2012 rokiem, o tyle pozostałe zakłady, w szczególności zakłady azotowe w Tarnowie, Mościcach i zakłady chemiczne w Policach, nie radziły sobie, bez względu na to, kto rządził.
Ale to jest tak, że jak te ceny nawozów były takie duże, to azoty musiały na tych cenach gdzieś w którymś momencie zarabiać. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, no to azoty zainwestowały, budują w Policach wielkie przedsiębiorstwo razem chyba z Koreańczykami. O co chodzi?
Polimery Police. Rzeczywiście zdolność kredytowa, wartość majątku zakładów azotowych Puławy posłużyła do rozwoju pozostałych przedsiębiorstw w grupie. I w Policach wybudowano ogromną wytwórnię polimerów, a w Tarnowie wybudowano między innymi instalacje do płatkowania kaprolaktanu. Oni to, wykorzystując pieniądze z zakładów azotowych Puławy i wykorzystując zdolności kredytowe zakładów azotowych Puławy, zrealizowali. Przy czym w Policach to jest, z polimerami jest taka sytuacja, że my ponosimy ryzyko. Jeżeli oni tego nie uruchomią, to my będziemy mieli problemy, bo te kredyty, prawda, ręczyliśmy my. Natomiast jak uruchomią, no to my z tego nic nie będziemy mieli.
No my, czyli zakłady azotowe w Puławach, ale
Puławy,
dobrze.
Czyli Lubelszczyzna.
Ale powiedział pan o tym, że teraz produkcja jest wygaszana, tak pan powiedział, prawda?
W związku z tym, czyli wracając do pytania o to, czy zarabialiśmy w tamtym roku na cenach nawozów. Ta ekipa kojarzona z Januszem Kowalskim z Solidarnej Polski, ona przeprowadziła taką spekulację na cenie, na nawozach. A mianowicie, jak ta cena gwałtownie szła, pojawił się niepokój taki na rynku, oni naprodukowali pełne magazyny mocznika, między innymi mocznika, i następnie produkując na magazyny, nie dając na rynek, wywołując takie wrażenie, że brakuje nawozu, następnie ogłosili, że odstawiają instalację, ponieważ nie ma gazu, zabrakło na świecie gazu ziemnego, i wywołali taką panikę na rynku, że rolnicy w ciągu 3 dni rozkupili ten mocznik w cenie po 7000 zł za tonę. Przy kosztach produkcji niewiele przekraczających 1000 zł. Więc oczywista spekulacja. Zarobili na tym około 1 mld zł. Ale za chwilę nastąpiło załamanie rynku. Rolnicy raz, że za kredyty kupili ten mocznik po 7 tysięcy złotych, z których nawet spłacać te kredyty mają problem, bo nie sprzedali zboża w związku z tym, że elewatory zostały zasypane ukraińskim zbożem. Mało tego, obrazili się na nas. Uznali, że po 60 latach współpracy oszukaliśmy ich. Mając oczywiście rację. Nastąpiło mało tego. W momencie, jak się pojawił mocznik po 7 tysięcy złotych, opłaciło się, nasi przedsiębiorcy naściągali z całego świata mnóstwo nawozów azotowych. Bo za 7 tysięcy warto z Madagaskaru przywieźć nawozy. I te ogromne ilości nawozów azotowych, one zalegają na rynku.
I teraz nie ma rynku i nie można sprzedawać.
Nie można sprzedawać. Jak nie sprzedajemy, nie mamy dopływu gotówki. Trzeba się kredytować na wszystko. No i niestety powolutku się zakłady azotowe Puławy po 10 latach funkcjonowania w grupie Azoty upodabniają do przedsiębiorstw w Tarnowie i Policach, które trzeba restrukturyzować i oddłużać co parę lat.
To powiedzmy, dlaczego wymienia pan nazwisko wiceministra rolnictwa?
Szczególnie nam zapadł ten kojarzony z nim prezes zakładów azotowych Puławy i wiceprezes grupy Azoty Tomasz Hryniewicz. To on tą spekulację i jakby do sytuacji, wydaje się, że doprowadził on, został wymieniony przez Ministerstwo Aktywów na Marcina Kowalczyka, wcześniej szefa biura politycznego premiera Mateusza Morawieckiego. No, który tu chyba przyszedł, żeby naprawiać, natomiast jest politykiem nieznającym się na prowadzeniu takiego przedsiębiorstwa. Otacza się kolejnymi branymi z rynku doradcami, specjalistami, dla których tworzy się wysokopłatne stanowiska. No w dużej części są to ludzie, których jedyną zdolnością jest właśnie przypodobanie się politykowi. Struktura zakładów w ten sposób się zmienia, że rozrastają się do absurdalnych rozmiarów komórki kontroli wewnętrznej. Audyt, controlling, tam coraz więcej ludzi i wymaga się od tych komórek, żeby jakby one dały receptę na uleczenie sytuacji. Co jest no, zupełnie absurdalne, tak?
Bo?
Takie audyt czy controlling, on jest w stanie stan faktyczny pokazać, jak jest. A no, pracownicy tych komórek nie są w stanie jakby zastąpić zarządu i tego takiego normalnego, bieżącego, jak również strategicznego
Ale
zarządzania.
To już powoli kończąc naszą rozmowę, proszę powiedzieć, jak pan myśli, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji? Czy, nie wiem, Puławy, które nie produkują i które nie mogą sprzedawać, nie wiem, upadną, ogłoszą upadłość, będzie likwidacja przedsiębiorstwa jednego z, jak pan powiedział, jednego z największych?
Krzyczymy, wołamy, prosimy. Znacjonalizujcie nas. Odbierzcie zakładom azotowym w Tarnowie, Mościcach 51% akcji, które Skarb Państwa dał im w 2012 roku.
A kto wtedy był ministrem skarbu?
Ministrem skarbu był Grat Starnowa, Aleksander Grat Starnowa.
A Włodzimierz Karpiński?
A Włodzimierz Karpiński był chwilę już po konsolidacji, przejął pałeczkę. Włodzimierz Karpiński chwilę po konsolidacji zastąpił Grada i jakby... no ta ekipa z Puław wtedy tym wszystkim zarządzała i nie było najgorzej, trzeba powiedzieć uczciwie. W momencie, jak dzięki temu, że Włodzimierz Karpiński był ministrem skarbu, to Puławy dominowały w grupie, nie było problemu z obsługą rolnictwa, z zaopatrzeniem ich w nawozy sprzedawane po rozsądnej cenie, z zaopatrzeniem przemysłu w melaminę, kaprolaktam.
Tylko...
Byli to ludzie uciążliwi bardzo. Byli to ludzie tacy, no, takie tłuste koty tamtego czasu, ale jednak te podstawowe obowiązki swoje wykonywali. Co niestety dzisiaj, kiedy dominuje Tarnów, no nie dzieje się. Wydaje się, że jedynym ratunkiem dla zakładów azotowych Puławy, które swoim kosztem uratowały już zakłady azotowe w Tarnowie, Mościcach i zakłady chemiczne w Policach, uratowaliśmy ich, finansując im inwestycje. Dzisiaj musimy ratować się sami i wyjście z grupy jest, wydaje się, jedynym ratunkiem.
Powiedział Sławomir Bręga, którego w 2012 roku chyba po raz pierwszy rozmawialiśmy wtedy, kiedy to wszystko się działo, i od tej pory utrzymujemy kontakt. Sławomir Bręga, czyli Radio Wnet oczywiście utrzymuje. Sławomir Bręga, Związek Zawodowy, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych w Puławach, był gościem Poranka Wnet. Panie przewodniczący, pewno ciąg dalszy naszej rozmowy nastąpi.
Jestem do dyspozycji, panie redaktorze.
Proszę słuchać Radia Wnet.
Poranek w Radiu Wnet.
Reklama.
W tej grze można wygrać wiele, nie tylko dla siebie. Wystarczy pomysł i gra w lotto. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i odkrywajcie moc wygrywania. Na stronie gramywygrywamy.pl zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
Po reklamie.
I w poranku trzecia sprawa, właściwie można nazwać społeczna. Wiesław Wilczyński, założyciel klubu piłkarskiego dla młodzieży, szkolących młodych piłkarzy Escola Barcelona, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I tak to jest. Człowiek klub zakłada, buduje boiska, a potem spotykają go rozmaite przygody. Jaka przygoda teraz spotkała klub Escola Barcelona?
Tak, to prawda. Intencją moją było tworzyć warunki dla rozwoju młodych piłkarzy, ponieważ w Polsce no, nie było wzorców. Budowaliśmy obiekty sportowe, skupiliśmy mnóstwo ludzi wokół tego projektu. Ten projekt się materializował, ponieważ ci ludzie pracowali, wspierali nas w budowie boisk, znaleźli się rodzice, inwestorzy, którzy wykładali konkretne pieniądze, pożyczaliśmy pieniądze z banku po to, żeby budować boiska dla dzieci na terenie, który był przez ponad 20 lat no takim terenem dość opuszczonym, no, bez inwestycji i nie spełniał swojej funkcji tak, jak powinien spełniać. Cały ten teren wokół też, tam można było dostać po głowie, bo ani świateł nie było na ulicy, niczego. I myśmy założyli światła, oświetliliśmy ulicę, do dzisiaj oświetlamy ulicę, płacąc za prąd, po to, żeby nasze dzieci, rodzice mogli bezpiecznie dotrzeć na na treningi. Dodam
to,
jeszcze.
To powiedzmy jeszcze coś ważnego. To wszystko dzieje się w Warszawie, w Tarchominie. Teren należał do Polfy Tarchomin.
Teren został nam wydzierżawiony w 100%, taki jaki zajmujemy przez Polfę Tarchomin. I miał swoje też tradycje, ponieważ Polfa otrzymała ten teren na mocy decyzji lokalizacyjnej dla tego zakładu w 1974 roku. Czyli kilka pokoleń już dzieci mogło tam korzystać z tego obiektu. Później przy zmianach ustrojowych tak się okazało, że Polfa otrzymała 10 jedenastych, czyli bo tam jest 11 takich małych odcinków, małych działek, a dalej jednej jedenastej nie otrzymał. Polfa się ubiegała, ale miała prawo do władania tym gruntem, ponieważ władała skutecznie przez 50 lat. I wydzierżawiając nam, myśmy byli przekonani, mieliśmy wiarę w to, że wszystko jest okej. Okay. Bo przecież kto by się pakował w problemy, kiedy jego celem jest działalność pożytku publicznego i edukacja dzieci? No to przecież to jest, byłoby bezsensowne. Po kilku latach okazało się, że Polfa tej jednej działki nie dostała, a dostał, że tę działkę ma Skarb Państwa. Czyli Polfa jako spółka Skarbu Państwa ma 10 działek składających się na nieruchomość, a jedna należy do Skarbu Państwa, którą to działką włada i zarządza starosta. W przypadku Warszawy jest to prezydent miasta stołecznego Warszawy. I tu się zaczęły problemy. Na początku polecono mi, żeby złożyć wniosek o przetarg. Ja złożyłem taki wniosek i zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami przeprowadzono wszystkie procedury przetargowe, po czym nie podpisano z nami umowy. Dalej miasto jakby zmieniło front do nas i miasto przysłało nam dokument, gdzie za 2 lata zażądano czynsz dzierżawny za tę małą działkę 3000 metrów, dodam, 187 tysięcy złotych. Ten czynsz był 7,5 razy większy niż ten, który jest, niż kwota, jaka jest zapisana w zarządzeniu prezydenta dla tego typu nieruchomości sportowych, jakie płacą inne kluby. Zdumiony takim postępowaniem poszedłem do ratusza i prosiłem o wyjaśnienie. Oni mi wskazali, że mają operat. Notabene operat wykonała osoba, która ma stałą umowę z miastem. No to już jest też, można powiedzieć, myślę, że to niezbyt przejrzyste. I wyliczono nam metodą porównawczą w stosunku do działek, które mają miejscowy plan, mają funkcję, załóżmy, deweloperską, mieszkaniową. Porównano to do naszej działki, która ma studium i działki, na której grają dzieci, tak jak już powiedziałem, od kilkudziesięciu lat. No to jakieś, no trudno taką metodę zaakceptować. Wyraźnie było widać, że to jest metoda, która miała służyć, żeby określić jak najwyższy ten czynsz i po prostu zażądać zapłaty.
I co dalej?
Mało. No dalej to myśmy wielokrotnie składali wnioski o porozumienie, bo zawsze porozumienie buduje. Przecież wykonujemy działalność społecznie użyteczną, realizujemy zadania własne gminy. Mało tego, w ustawie o samorządzie gminy gmina jest zobowiązana wspierać organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i działać na ich rzecz. To jest zapis ustawowy. Ja już nie wspomnę o konstytucji, bo to jest tak ważny akt prawny, którym wiele osób się posługuje i mówi, że my jesteśmy konstytucjonalni. my postępujemy zgodnie z konstytucją, a oni nie postępują. Artykuł 68, punkt 5 Konstytucji mówi, że władza publiczna wspiera kulturę fizyczną, zwłaszcza, podkreślam, dzieci i młodzieży.
Ale tak, ale tak się nie dzieje, by urzędnicy miasta stołecznego Warszawy nie chcą przyjąć do wiadomości ani tych artykułów Konstytucji, ani innych aktów prawnych, tylko dalej trwają przy swoim, czyli dalej nie chcą rozmawiać na temat tej jednej jedenastej, a to jest ważne, bo to o tym pan nie powiedział, to ja sobie pozwolę powiedzieć, że na tym właśnie w tym miejscu są dwa boiska, które pan wybudował, które Eskola wybudowała dla młodzieży.
Tak, to prawda, że ta działka jest strategiczna, ponieważ ona, na niej jest boisko Orlik i ona wchodzi pod boisko główne, duże, pod pole karne. Więc żądanie miasta, tak z tych dokumentów, które oni nam przedstawili, że oni mogą to wydzielić, jest absurdalne, ponieważ te boiska, ich wartość jest około 3,5 do 4 milionów złotych i to jest jakieś takie działanie na szkodę społeczną właściwie przy takim stawianiu sprawy, że my możemy to wydzielić, my możemy to, jak oni twierdzą, przeznaczyć na inne cele biznesowe, my byśmy dostali większy czynsz dzierżawny. Jest kompletnym nonsensem, ponieważ dodam jeszcze, że miasto nie dołożyło ani jednej złotówki do budowy tych boisk. Ani jednej złotówki. Wszystko jest wytworem pracy, jest wytworem zaangażowania finansowego ludzi skupionych wokół tej akademii. A powiem tylko, że 10 tysięcy dzieci i młodzieży było szkolonych w tej akademii. 10 tysięcy. Ta społeczność jest oczywiście coraz większa, ponieważ gdyby doliczyć rodziny, to jest społeczność, która ma kilkadziesiąt, a może i nawet 100 tysięcy ludzi. Ludzi zaangażowanych wokół projektu, którego celem jest wychowanie dzieci, edukacja dzieci. Czyli jest to bardzo ważny projekt i on jest ważniejszy niż budowa mostów, wieżowców, ulic i tak dalej, bo to jest budowa kapitału społecznego. I to jest chyba najistotniejsze. Bo ludzie potrafią wszystko. Mądrzy ludzie, dobrze wychowani, dobrze wyedukowani, wysportowani, oni potrafią wszystko. Oni wszystko mogą zmaterializować w swoim życiu, kiedy będą pełnoletni, dojrzali i będą realizować swoje cele zawodowe. Także tutaj się w ogóle na to nie zwraca uwagi, tylko mówi się z uporem, daj pieniądze i koniec. Tyle, co my chcemy.
A czy w ogóle miasto stołeczne Warszawa dba o ten sport wyczynowy, czy też nie?
No, mi niezręcznie o tym mówić. Nie chciałbym, bo przecież w przeszłości nie tak daleki byłem dyrektorem Biura Sportu, odpowiadałem za rozwój sportu w Warszawie. Jest to bardzo niezręczne, ale może podam dwie liczby bez komentarza. Dzisiaj na kluby sportowe szkolące dzieci i młodzież, co jest zadaniem w przepisach szczegółowych, jakim jest ustawa o sporcie, miasto przeznacza 0,089% budżetu. Te dzieci szkolą się w niemalże 1000 klubach warszawskich w różnych dyscyplinach sportu. No i to jest jakby moja odpowiedź. Ja jestem życzliwie ustosunkowany do ludzi sportu, do miasta, chcę promować to miasto. To czyniliśmy przecież w przeszłości, czynimy cały czas. Przecież nasz problem jest tak absurdalny, że ja będąc ostatnio za granicą byłem pytany o to. Patrzę w mediach społecznościowych, z Paryża wypowiada się trener z 20-letnim stażem i mówi, że sprawa Escoli to chyba jakiś żart. On mówi, że boiska piłkarskie dla dzieci, oni mają za darmo. Transport na zawody mają za darmo. I dostałem jeszcze środki publiczne na realizację programów miękkich, czyli na szkolenia. No to Francja jest potentatem w grach zespołowych. To jak my chcemy zbudować siłę polskiego sportu? Jak my chcemy wychowywać? Bo przecież nie wszyscy będą jakby Lewandowskimi, tak? Czyli osiągną taki poziom. To są ważniejsze rzeczy do wygrania. To jest przygotowanie młodych ludzi do życia, współuczestniczenie w wychowaniu. To jest chyba najważniejsze. A jeżeli z tego środowiska sportowego wyjdą ludzie przygotowani, żeby sięgać po najwyższe cele sportowe, no to duma dla całego narodu. My w tej chwili, panie redaktorze, mamy kilkunastu reprezentantów Polski. Przed mecz Polska-Czechy U20, czterech wychowanków Escoli jest w reprezentacji Polski na boisku. Czterech. I to są chłopcy nie tacy, którzy byli rok, dwa, trzy. To są chłopcy, którzy byli od 4 do 10 lat
może, w tej akademii. Może ten urzędnik, który jest za tą 1/11 odpowiedzialny, usłyszy głos Wiesława Wilczyńskiego z Radia Wnet, z Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
A państwo za chwilę usłyszą głos czyj? Kim pan jest?
Serwisantem.
Taki skromny człowiek. Jakub Duszak. Za chwilę wiadomości. Krzysztof Skowroński. Życzę państwu miłego dnia. Dzisiaj piątek. Po serwisie będzie studio Dublin i Tomasz Wybranowski, a potem Paweł Bobołowicz, który jest już gdzieś na terenie Radia Wnet w naszej siedzibie przy krakowskim przedmieściu 79, a później?
Później to się nadaje.
I znowu ktoś jest bohaterem.
I znowu się pojawię.
I co będziesz mówił? To już to usłyszą państwo na pewno po tych wiadomościach. A potem nasza ekipa pojechała do Kielc i z Filharmonii będzie radiowy słup ogłoszeniowy. A potem wiadomo, a potem Kurier, Łukasz Jankowski, a potem o lala, Sztukateria i Magdalena Uchaniuk. A potem Riksza Miłosierdzia.
Grzegorz Milko potem.
A potem Grzegorz Milko. A potem Tomasz Wybranowski.
Dokładnie. A potem?
A potem się dowiemy potem.
Dzień dobry, minęła 9:00. W tym wydaniu wiadomości: rosyjska grupa Wagnera dostarcza sudańskim paramilitarnym szybkim siłom wsparcia amunicję. Eksplozja w Białgorodzie, Rosja bombarduje własne miasta oraz Kongres USA pracuje nad rozwiązaniami prawnymi w sprawie sztucznej inteligencji. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Rosyjska grupa Wagnera dostarcza sudańskim paramilitarnym szybkim siłom wsparcia RSF amunicję, aby wspomóc ich walkę z armią tego kraju, powiadomiło CNN, powołując się na źródła dyplomatyczne. Według CNN w sąsiedniej Libii, gdzie wspierany przez grupę Wagnera generał Khalifa Haftar kontroluje rozległe obszary kraju, zdjęcia satelitarne potwierdzają niezwykły wzrost aktywności w bazach rosyjskiej grupy najemników. Sudańskie siły paramilitarne zgodziły się na 72-godzinny rozejm. Druga strona konfliktu, regularna armia, nie odniosła się do tej informacji. Zawieszenie broni miało się rozpocząć o godzinie 6:00. Rozejm zbiega się w czasie z muzułmańskim świętem kończącym czas postu. Ma umożliwić stworzenie korytarzy humanitarnych i ewakuacji ludności cywilnej. W wydanym oświadczeniu siły paramilitarne wyjaśniły, że w związku z obchodzonym świętem zawieszenie broni ma też stworzyć możliwość spotkań z bliskimi. W wyniku starć zginęło co najmniej 350 osób. Tysiące ludzi opuszcza stolicę. Niektórzy uciekają do Czadu. Stany Zjednoczone przegrupowują swoich żołnierzy w rejonie Sudanu na wypadek konieczności ewakuacji amerykańskiej ambasady w Chartumie.
W Białgorodzie w Rosji doszło do eksplozji. Na środku ulicy powstała szczelina o wymiarach 20 na 20 metrów. O szczegółach w codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
Spadła bomba awiacyjna typu FAB, która ma 500 kg trotylu. Nie było najpierw wątpliwości u Rosjan, że to zrobili Ukraińcy, natomiast za jakiś czas Ministerstwo Obrony Rosji powiedziało, że przeprasza mieszkańców Białogorodu, ponieważ jego bombowca samolotu typu Su-34 padła bomba na Białogorod.
Mówił Dmytro Antoniuk, gubernator obwodu poinformował o dwóch rannych. W nocy siły ukraińskie zestrzeliły około 8 z 12 rosyjskich dronów lecących w stronę stolicy. Jeden z dronów spadł w okolicach Połtawy, wywołując pożar obiektu infrastruktury krytycznej. Premier Australii Anthony Albanese weźmie udział w szczycie NATO, który odbędzie się w lipcu, poinformowało dziś biuro premiera kilka dni po tym, kiedy swoje uczestnictwo w tym wydarzeniu potwierdził jego nowozelandzki odpowiednik Chris Hipkins. Australia i Nowa Zelandia nie są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, jednak od dekad blisko współpracują z zachodnimi partnerami. Oba kraje uczestniczyły w ubiegłym roku w szczycie NATO w Hiszpanii. W tym roku zgromadzenie NATO odbędzie się w Wilnie. Albanese przekazał w wydanym oświadczeniu, że Australia współdzieli z członkami Sojuszu zaangażowanie we wspieranie demokracji, pokoju i bezpieczeństwa oraz podtrzymywanie rządów prawa. Australia, jeden z największych krajów wspierających Ukrainę wśród państw Zachodu, które nie są w NATO, przekazuje Kijowowi sprzęt wojskowy oraz wprowadza liczne sankcje przeciwko rosyjskim podmiotom. Przywódca większości w Senacie USA, Chuck Schumer, pracuje nad wnioskiem legislacyjnym mającym na celu ustanowienie federalnych standardów umożliwiających amerykańskim organizacjom korzystanie z tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji. Według amerykańskiego portalu Axios plan Schumera obejmowałby 4 wstępne wymagania lub bariery ochronne dla technologii, czyli kto szkolił algorytmy sztucznej inteligencji, docelowych odbiorców, źródła danych i mechanizmy reagowania, a także mocne, przejrzyste granice etyczne. Mają one stworzyć szerokie ramy dla rozwoju przyszłej sztucznej inteligencji i podobno jak wszystkie propozycje regulacyjne mają na celu ograniczenie przewidywanego ryzyka przy jednoczesnym zachowaniu potencjalnych korzyści z innowacji. Kompleksowy antydronowy system polskiej produkcji Sky Control już znajduje się w wyposażeniu Wojska Polskiego, informuje we wpisie na Twitterze szef MON wicepremier Mariusz Błaszczak. Jest przystosowany do działania z wielowarstwowym systemem obrony przeciwlotniczej. Urządzenia te pozwolą uzupełnić ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, napisał minister. System Sky Control służy do wykrywania i niszczenia bezzałogowców. Wykorzystuje nie tylko radar, ale posiada też sensory akustyczny, wizyjny i radiowy. Pozwala wykryć obecność drona poprzez namierzenie linku radiowego pomiędzy dronem a jego operatorem. Sky Control został opracowany w całości przez polskich inżynierów i programistów.
Prognoza pogody.
W całym kraju będzie dziś słonecznie. Niewielkie zachmurzenie może pojawić się w okolicach Krakowa i Opola. Za to właśnie tam najcieplej, bo termometry wskażą nawet 18 stopni Celsjusza. Najchłodniej w okolicach Gdańska 13 i Suwałk 14. Na pozostałym obszarze kraju 16-17 stopni Celsjusza.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Wczoraj wieczorem kibice piłki nożnej, oglądając mecz Lecha z Fiorentiną, przecierali oczy ze zdumienia, kiedy to Lech prowadził 3-0 i mogła być dogrywka, ale 78 minuta i bramka dla Fiorentiny, potem jeszcze druga w doliczonym czasie gry i to drużyna z Florencji, tak jak to wszystko na to wskazywało po pierwszym spotkaniu, że to ona zagra w półfinale Ligi Konferencji Europy, tak też się stanie. Florencja zmierzy się z Bazyleą, a w drugim półfinale West Ham zmierzy się z holenderskim AZ Alkmaar. Liga Europy, tam także wczoraj rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o ćwierćfinały i dobra wiadomość, bo Wojciech Szczęsny wrócił do gry, wczoraj rozegrał cały mecz w barwach Juventusu, no a tydzień temu w przypadku pierwszego z dwóch meczu ćwierćfinałowego ból w klatce piersiowej, chwilowe problemy z oddychaniem i musiał Wojciech Szczęsny opuścić boisko, wczoraj rozegrał cały mecz, przepuścił co prawda jedną bramkę w spotkaniu z Sportingiem, z rzutu karnego strzelił Marcus Edwards, ale wynik 1-1 daje Juventusowi awans. awans do półfinału. W nim Juventus zmierzy się z Sevillą, drugi półfinał Ligi Europy Roma kontra Bayer Leverkusen. Przechodzimy do tenisa. Iga Świątek wczoraj w 1/8 turnieju w Stuttgarcie pokonała Chinkę Qin Wenjian 2-0. No i już dzisiaj ćwierćfinał, godzina 18:30, przynajmniej najwcześniej 18:30, bo to w zależności od tego, jak wszystkie pozostałe ćwierćfinały będą się układać, jak długo one będą trwać, o tej godzinie Iga Świątek rozpocznie swój bój o półfinał w turnieju w Stuttgarcie. Jej rywalką Czeszka Karolina Pliszkowa, 17 w rankingu WTA. Ale wczoraj wieczorem niedobre informacje, jeśli chodzi o karzaszkę. Zwyciężczyni ubiegłorocznego turnieju w Wimbledonie Jelena Rybakina wycofała się podczas swojego meczu 1/8 finału. Problemy z poruszaniem się po korcie, poprosiła o przerwę medyczną, no i w ostateczności poddała mecz Jelena Rybakina. Jej rywalką była Brazylijka Beatriz Haddad Maria, 14 w rankingu WTA Brazylijka, i to ona awansowała do ćwierćfinału turnieju w Stuttgarcie. Tam zmierzy się z dobrze znaną Idze Świątek Tunezyjką Ons Jabeur. To właśnie zwyciężczyni tych ćwierćfinałów, czyli Haddad Jabeur i drugi ćwierćfinał Świątek Pliszkowa, one zmierzą się w półfinale. Zła informacja, jeśli chodzi o Rafaela Nadala. Hegemon tenisa męskiego nabawił się kontuzji podczas Australian Open i ta kontuzja cały czas jest leczona. Kontuzja biodra, i wczoraj na Twitterze Rafael Nadal opublikował film, w którym mówił tak: początkowo musiałem przejść okres rekonwalescencji od 6 do 8 tygodni. Teraz będzie już 14. Rzeczywistość wygląda tak, że sytuacja nie jest taka, jakiej byśmy oczekiwali. Postępowaliśmy zgodnie ze wszystkimi wskazaniami medycznymi, ale postęp nie był taki, jak początkowo nam powiedziano. I dodawał Hiszpan: nie mogę powiedzieć, kiedy wrócę, bo sam tego nie wiem. I wiemy, że Rafael Nadal nie wystąpi w ważnym dla niego turnieju w Madrycie. Sporty motorowe. Rajd Chorwacji wyruszył o godzinie 8. Czwarta runda rajdowych Mistrzostw Świata. Jednym z faworytów z pewnością Sebastian Ogier, lider klasyfikacji generalnej, który na ten moment wygrał wszystkie z tych rajdów, w których startował w tym sezonie, 8-krotny mistrz świata, ale ma tylko 3 punkty przewagi nad drugim Belgiem Thierrym Nevillem. Na trzecim miejscu mistrz świata Kalle Rovanpera z Finlandii, czwarty od Tanak. A oto kto wygra rajd Chorwacji i czy to jest tak oczywiste, że będzie to Sebastian Ogier? Zapytaliśmy w audycji Czas na Motorsport byłego pilota rajdowego Mikołaja Madeja. Posłuchajmy.
Przykład tego, co się stało rok temu w Chorwacji. Dobór opon odpowiedni na przedostatni odcinek specjalny dał Tanakowi wygraną na tym OS-ie z przewagą pół minuty bodaj, ale na ostatnim odcinku dla odmiany Kalle Rovanpera pojechał jak absolutnie wściekły, no i z minimalną przewagą wygrał ten rajd. Nie można przewidywać, ale na pewno Seb Ogier należy do ścisłego grona faworytów tego rajdu.
Mówił Mikołaj Madej o rajdzie Chorwacja. Pan Mikołaj wielokrotnie jako pilot brał udział w rajdowych mistrzostwach Polski. Te z kolei ruszają już jutro. Rajd świdnicki, początek około godziny 14:30, koniec rajdu świdnickiego w niedzielę po południu. W tych wiadomościach to wszystko. Ja zapraszam na niedzielę godzina 19:30, nie, godzina 19:00, punktualnie audycja Porozmawiajmy o Sporcie. Dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej.